Łaska wam i pokój. Od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzcie list apostoła Pawła do Galacjan, strona 1260, rozdział 6. List apostoła Pawła do Galacjan, rozdział 6. I mamy zastanowić się nad fragmentem, który znajdujemy od 1 do 5 wiersza. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto nie ma, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, przede wszystkim chcemy Cię prosić o to, byś nas oczyścił. Aby nie było czegokolwiek w naszym życiu, co stałoby na przeszkodzie w działaniu Twojego Ducha Świętego. Chcemy Cię prosić, Panie, abyś pomagał nam odkrywać, jakie są obowiązki każdego z nas względem innych. Chcemy Cię, Panie, prosić, abyś nas pouczał, napominał, jeżeli jest taka potrzeba. Ale przede wszystkim chcemy Cię prosić, Ojcze, abyś wziął sobie chwałę z tego zgromadzenia. Panie, byś i sprawiał, żeby we mnie nie było niczego, co mogłoby przeszkadzać działaniu Twojego Ducha Świętego. Oddajmy się w Twoje ręce teraz, przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha Ojcze. Amen. Kochani, jeżeli popatrzylibyśmy na ten fragment z listu do Galacjan, z 6 rozdziału, aczkolwiek my wiemy, że podział na wersety nie jest czymś, co miało miejsce już u samego pisania Bożego Słowa, ale został poczyniony o wiele, wiele później. Podział na rozdziały, jak i nagłówki, które mają dane rozdziały czy podrozdziały. Jeżeli popatrzymy na ten 6 rozdział, fragment ten zatytułowany jest Napomnienia. I praktycznie w każdym z tych 5 wierszy jest tak wiele treści, że spokojnie można byłoby każdemu z nich poświęcić odrębne kazanie. Wszystkie one dotyczą tego, w jaki sposób jako zbór, jako członkowie Kościoła, który tworzymy, mamy troszczyć się o siebie nawzajem. Kochani, to nie ja jako pastor mam się o was troszczyć, co wcale nie znaczy, że od dzisiaj przestaję to robić. To nie znaczy, że to jest tylko moje zadanie, to jest moja rola, i tak długo, jak Bóg mi pozwoli, da mi siły, będę to robił. Ale mamy odkryć, w jaki sposób jako zbór, każdy z nas, mamy troszczyć się o siebie nawzajem. Powiedziałem, na pewno mają to robić pastorzy, starsi zboru, księża, więc ci, którzy stoją na czele kongregacji, społeczności, parafii, zboru, jakkolwiek byśmy to nazwali. Jednakże ta troska nie może spoczywać na barkach jednej osoby. Gdyby tak było, nie byłoby wiele tekstów autorstwa Pawła, które by nas do tego zachęcały. Autorzy Nowego Testamentu, a szczególnie apostołowie Piotr i Paweł w swoich listach wielokrotnie zachęcali wierzących ludzi, żeby podejmowali działania, byśmy jako ciało, które stanowimy, Kościół Jezusa, duchowo się rozwijali i wzrastali. Ale żebyśmy duchowo się rozwijali i wzrastali, musi mieć miejsce troska o siebie nawzajem. Więc żeby był duchowy rozwój i wzrost, musimy troszczyć się jedni o drugich. W oryginale greckim na określenie tego procesu wzajemnego oddziaływania troski o siebie nawzajem występuje słowo alleon, tłumaczone jako jedni drugich albo wzajemnie. I termin jedni drugich występuje w Nowym Testamencie kilkadziesiąt razy. Najczęściej około 40 razy posługuje się nim w swoich listach apostoł Paweł. I możemy wyodrębnić 13 głównych działań, jakie chrześcijanie powinni podejmować względem siebie, żeby pomóc w dziele budowania ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Zatem mamy nawzajem być członkami jedni drugich, tak mówi słowo, Rzymian 12:5. Mamy nawzajem miłować siebie, Rzymian 12:10. Mamy wyprzedzać siebie w okazywaniu szacunku, Rzymian 12:10. Mamy być jednomyślni między sobą, nawzajem. Jeżeli popatrzylibyśmy na stwierdzenia jedni drugich, mamy przyjmować jedni drugich, Rzymian 15:7. Mamy pouczać jedni drugich, mamy pozdrawiać jedni drugich, mamy służyć jedni drugim, to akurat w Galacjan, mamy znosić jedni drugich, mamy ulegać jedni drugim, mamy napominać jedni drugich bądź zachęcać jedni drugich i mamy budować jedni drugich. I kiedy patrzę na to zestawienie na razie wymienionych 12 takich obszarów, zastanawiam się, na ile w skali od 1 do 10 mogę przyporządkować te rzeczy samemu sobie. Czy nie jest tak, że pewne sprawy być może oscylują wokół dziesiątki, a pewne sprawy ledwo co odbijają się od zera? Czy nie jest tak, że w myśl budowania siebie nawzajem odczuwamy rolę, żebyśmy to byli tymi, którzy mają pewne rzeczy narzucać, którym na przykład należy służyć, a nie ci, którzy mają służyć? Ale myślę, że jeżeli popatrzymy na to w tych kategoriach i zejdę z moich oczekiwań, że to mnie, na że to ja, to wyzwala reakcję łańcuchową. Jeżeli ja będę służył wam, to wy będziecie służyć mnie. Jeżeli ja będę budował was, to wy będziecie budować mnie. Jeżeli ja będę was miłował miłością braterską, to wy mnie będziecie miłować miłością braterską. Jeżeli będę wam okazywał szacunek, to wy mnie będziecie okazywać szacunek. Kochani, apostoł Paweł napisał, że tymi zaleceniami mamy się kierować dla dobra, dla budowania i dla duchowego wzrostu społeczności. Jeśli zastosowalibyśmy je w praktyce, byłoby po prostu idealnie. Wyobrażacie sobie? Od jutra, nawet dzisiaj, spotykamy się nawzajem i po słowie dzień dobry, cześć, jak się masz, pytamy, czy mogę ci w czymś pomóc? Albo, a ty czegoś nie potrzebujesz? Bądź, jadę do sklepu, jadę na zakupy, przywieź ci coś? Albo jeżeli jesteśmy świadkami jakiejś dyskusji, nie, on tak źle nie myślał, to zapewne przez przypadek pewne rzeczy zostały powiedziane, ale jego motywy były zupełnie inne. Ideał. Idealny zbór. Niebo na ziemi. Nie potrzebujemy niczego więcej. Czy rzeczywiście jest tak, że w naszym życiu kierujemy się troską o drugich? Czy rzeczywiście ja w swoim życiu kieruję się troską o drugich? Czy też jestem skoncentrowany na sobie, myśląc, że to inni powinni troszczyć się o mnie? W piątek po pogrzebie byliśmy na stypie, podczas której wiele osób mówiło wiele miłych rzeczy o zmarłych, o tym, że była wierzącą, skromną, cierpliwą, życzliwą osobą. I w czym się to przejawiało? Słyszeliśmy na przykład, gdy czekała w kolejce na poczcie i ze względu na swoją pracę stała tam prawie codziennie, czasem nawet godzinę, stała cierpliwie. Jeśli się ktoś przepychał, przepuszczała go, tłumacząc, że widocznie ma jakiś powód do pośpiechu. A potem mówiła, na poczcie jest bardzo przyjemnie, panie są takie miłe. Panie były miłe, dlatego że ona była miła. I kiedy wczoraj stałem w sklepie i wcisnęli się przede mną młodsi ludzie na siłę, to wiecie, na pewno z troską i z miłością w głosie nie powiem, myślałem, z pewnością im się śpieszy. Ale co pomyślałem, tego wam nie powiem. Inni byli dla niej mili, dlatego, bo ona była miła. Czy my też jesteśmy takimi dla swoich bliskich? Cierpliwi, łagodni, nie doszukujący się złych motywów. Muszę wam przyznać, że mam z tym problemy. Że są momenty, kiedy jest rzeczą normalną, że jestem cierpliwy, łagodny. A są takie chwile, kiedy łagodność, cierpliwość to są ostatnie rzeczy, o których myślę. Dzisiaj mamy zastanowić się nad jeszcze jednym działaniem wzajemnym. 13. Jakim jest noszenie brzemion. Jeżeli popatrzymy do 2 wiersza, 6 rozdziału. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Posłuchajmy uważnie całego zdania. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Czy to w takim razie świadczy o tym, że jestem super, że jestem ekstra, że mam nosić brzemię? Nie. To jest norma. To jest cecha, która powinna charakteryzować ciało Chrystusa, każdego członka zboru, kościoła, społeczności. W tekście oryginalnym jest napisane, jedni drugich ciężary noście. A w słowie życia, w tłumaczeniu dynamicznym, pomagajcie sobie nawzajem w trudnościach i kłopotach, a wtedy spełnicie nakazy Pana. Jak często jest tak, że chcemy być uczestnikami radości innych, ale nie chcemy być uczestnikami trudności i kłopotów. Bez wątpienia każdy z nas ma jakieś brzemię, jakiś ciężar, który nas przygniata, z którym nie potrafimy sobie poradzić, z powodu którego nieraz się popłakaliśmy, albo który spędza nam sen z powiek. Pomyślcie, każdy z nas, jestem przekonany, ma jakiś ciężar. Pomyślmy, co to jest takiego? Nie potrafię sobie z tym poradzić. Spędza mi sen z powiek. Jednak nie jest Bożą wolą, żebyśmy te brzemiona, ciężary nosili, a tym bardziej, żebyśmy je sami nosili. Czytałem, zanim zacząłem przedstawiać ogłoszenia, werset z 1 Piotra 5,7, bardzo znany, wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Każdy z nas ma ciężar i brzemię. Piotr pisze, wszelką troskę swoją złóżcie na Niego. W Psalmie 55 czytamy, zrzuć na Pana brzemię swoje, On cię podtrzyma. U Mateusza w 11 rozdziale 28 wierszu Pan Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. I wersety te wskazują bardzo jednoznacznie, że wszystkie ciężary, troski mamy zrzucić na Boga. Pan Jezus i tylko On jest źródłem mojej siły. On mi daje moc, On mi daje wytrwanie, On jest w stanie przeprowadzić mnie przez każde doświadczenie, przez każdą trudność. I mogę złożyć na Niego wszelką troskę i powinienem to robić. Ale jednym ze środków, przez które Pan pozwala nam dźwigać nasze ciężary, jest obecność innych ludzi, jest oddanie innych ludzi, jest przyjaźń innych ludzi. To wszystko, co może być sposobem Bożym udzielania nam pomocy w doświadczeniach i w troskach i w kłopotach. Co może być takim środkiem udzielania sił z wysokości, może być Bożą ingerencją w naszą sytuację. Bardzo dobrym przykładem tego są koleje losu samego apostoła Pawła. W pewnym okresie swojego życia czuje się tak obciążony, zamartwiał się zborem w Koryncie, tym wszystkim, co się działo, a szczególnie reakcją członków tego zboru na dość ostry list, który do nich napisał, ale tak trzeba było, bo w zborze zaczęło się źle dziać. W bardzo duchowym zborze. W żadnym innym zborze nie było takiej proklamacji darów Ducha Świętego, jak w zborze w Koryncie. A pomimo takiej zewnętrznej, namacalnej obecności Ducha Świętego było coraz więcej problemów. Czasami można zadać pytanie, jak to możliwe? Jak można pogodzić jedno z drugim? Myślę, że nieraz odpowiedź jest prosta. Jeżeli w nas, nawet jak należymy do Boga, jest miejsce na naszą cielesność, to zawsze będą takie sytuacje, kiedy diabeł będzie nas wykorzystywał do rozgrywek między sobą. Zawsze będzie nas szczuł na innych ludzi. Zawsze będzie wlewał podejrzliwość względem innych ludzi. Kiedy duchowość, tak jak w zborze w Koryncie, graniczy z cielesnością. Paweł jest obciążony i nie zazdroszczę mu takiego obciążenia i takiej troski. I pisze o tym tak, 2 Koryntian 7:5. Nasze ciało nie zaznało odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciśnieni walkami zewnątrz, obawami na wewnątrz, obawami od wewnątrz. I w tej poważnej, wyczerpującej dla siebie sytuacji Paweł doznaje pomocy. W 1:6. Lecz ten, który pocieszał uniżonych. Czyli Paweł mówi o tym, który bezpośrednio pociesza. Bóg pocieszył nas w jaki sposób? Przez przybycie Tytusa. Ten, który pociesza, któremu bezpośrednio mogę złożyć swoją troskę, bo wiem, że mnie rozumie, ten posyła kogoś, przed kim mogę otworzyć swoje serce i kto swoją postawą może być dla mnie pociechą, gdy chodzi o jego otwartość, o jego gotowość. Czyli Bóg udzielił Pawłowi wsparcia poprzez przyjaźń przyjaciela, dzięki dobrym wiadomościom, które ten przyjaciel ze sobą przyniósł. Kochani, z każdym kolejnym rokiem coraz bardziej przekonuję się i doświadczam tego, jak wielką łaską i darem od Boga jest przyjaźń ludzi. Jest troska o siebie nawzajem. Jest wspólne noszenie brzemion. Ta ludzka troska, która sprawia, że jedni drugim pomagamy nosić brzemiona, nie doszukując się sensacji w trudnej położeniu, w trudnej sytuacji tego człowieka. Ale próbujemy wczuć się, próbujemy towarzyszyć mu w doświadczeniu i niejako próbujemy na swoje własne barki brać to, z czym on często nie jest w stanie sobie poradzić. Że jedni o drugich się troszczymy. Zwykłymi słowami, czy nie trzeba ci w czymś pomóc, jak się czujesz, jak sobie radzisz. Że myślimy o sobie jak najlepiej, a nie na zasadzie, ja wiem, coś ty o mnie myślał. Nie jestem w stanie wniknąć w twoje serce, nie znam twoich motywów, ale my często mówimy, ja wiem, co on myślał. A często jest tak, że ten człowiek nawet w życiu by nie myślał o tym, o czym myśli ten człowiek, że on myślał. Że modlimy się o siebie nawzajem. To wszystko zawiera się w celu, jaki Bóg wyznaczył swoim naśladowcom, ludziom wierzącym, a który przedstawiony jest na zakończeniu 2 wiersza, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Czyli, a tak spełnicie nakazy Pana. Doświadczyliśmy już tego, ile daje obecność kogoś bliskiego, troskliwego, przyjaciela, duchowego brata i siostry. Ich wstawianie się za nas w modlitwie. Kochani, jestem wdzięczny tym członkom, wszystkim członkom zboru, którzy mnie rozumieją, którzy modlą się o mnie, którzy pomagają mi w różny sposób nosić brzemię, jakim jest troska o zbór. Jeżeli wam się wydaje, że bycie pastorem to jest dobra fucha na życie, to chcę wam powiedzieć, że jesteście w grubym błędzie. To może być dobra fucha na życie. To może być praca od tej godziny do tej godziny. Czy wy myślicie, że mnie nie interesują wasze problemy? Czy wy myślicie, że wasze problemy mnie nie przygniatają? Nie mówię tego w tym celu, żebyście teraz o tym nie mówili. Czy wy myślicie, że jesteście mi obojętni? Że wasze życie, wasze radości czy wasze smutki nie robią na mnie żadnego wrażenia? Dlatego jestem wdzięczny tym wszystkim członkom zboru, którzy modlą się o moją służbę, którzy modlą się o mnie, którzy wstawiają się o mnie, którzy pomagają mi w ten sposób nosić troskę o zbór, troskę o każdego z was, za którego przed Bogiem zdam relację, kiedy stanę z Nim i będę odpowiadał za swoje życie twarzą w twarz i kiedy będę zdawał rachunek ze swojej służby, że nie muszę tego robić sam. Ale wiem, że jeżeli mam ludzi, mam przyjaciół, z którymi mogę podzielić się swoim doświadczeniem, czy prośbą, czy informacją, że oczekuję pomocy, wiem, że oni modlą się. To jest wielki przywilej, móc wstawiać się jedni za drugich, jeżeli tego żeście jeszcze nie doświadczyli. Jeżeli jest tu ktoś taki w kościele czy na łączach internetowych, który nie doświadczyłeś, jakim przywilejem jest modlić się o drugiego, to zachęcam cię, byś to odkrył i byś zaczął to stosować. Marcin Luther napisał, że dlatego właśnie chrześcijanie muszą mieć silne barki i potężne kości. Muszą być dostatecznie silni, żeby mogli unieść nawet najcięższe brzemię. Mamy silne barki i potężne kości. Kochani, te silne barki i mocne kości często wiążą się, czy są konsekwencją naszego odżywiania się, naszej relacji z Bogiem. Jeżeli odżywiam się duchowo, to moje kości też stają się silne. Czy jesteśmy świadomi, że taka jest nasza odpowiedzialność za siebie nawzajem? Że mamy sobie nie tylko mówić dzień dobry, do widzenia w kościele, ale naprawdę troszczyć się o siebie nawzajem? Kochani, nie chodzi o to, że teraz tutaj każdy stanie i powie, ja mam takie troski, ja mam takie problemy i będziemy sobie... Nie. Chodzi o to, drodzy, abyśmy uświadomili sobie, że Bóg posyła ludzi, to mogą być nasi przyjaciele, którzy myślą tak jak my. To mogą nawet być ludzie, z którymi nie zgadzamy się w pewnych rzeczach, ale co do których mamy zaufanie i wiemy, że możemy mieć w nich wsparcie. Rozejrzyjmy się wokoło. Ilu ludziom, których widzimy może tutaj albo w swoim sąsiedztwie, pomogliśmy? Od ilu sami otrzymaliśmy pomoc? O kogo się zatroszczyliśmy? Kogo zapytaliśmy o zdrowie? Ale drodzy, jeżeli popatrzymy na ten drugi werset, to okaże się, że słowo brzemiona, czy jak to wyraża oryginał grecki ciężary, to jednak nie tylko doświadczenia czy problemy. To także upadki i grzechy. Bracia, w wierszu pierwszym czytamy. Jeżeli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Kochani, czasami wychodzimy z założenia, że to nie jest nasza sprawa. To, jak kto żyje, nie powinno mnie obchodzić. I dlatego nie ma sensu się w życie innych angażować. W dodatku sami nie jesteśmy krystalicznymi osobami, co nam zresztą może zostać wyczytane, gdy będziemy próbować ingerować. Inni znowu przejawiają taką postawę, że czują się w obowiązku piętnowania każdego grzechu i upadku i ładują z przysłowiowej grubej rury, nie umiejąc oddzielić dwóch rzeczy. Grzechu od człowieka, w życiu którego ten grzech występuje. Mamy więc do czynienia z piętnowaniem, z potępianiem, z pogardą. Pomyślmy, i też sam siebie pytam, co towarzyszy mi w myślach, jakiego rodzaju odcienie mają te moje myśli, kiedy widzę człowieka, który zatacza się, albo człowieka, który ma problemy, który upadł. Paweł pisze, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Poprawianie nie oznacza wymierzanie kary, czy stwierdzenie z satysfakcją w głosie, dobrze mu tak, naważył sobie piwa, zasłużył sobie na to, musi to wszystko wypić, lecz na wspieraniu w taki sposób, by przywrócić drugą osobę do relacji z Bogiem. Kochani, Paweł udziela rady, w jak praktyczny sposób mamy zachowywać się w takiej sytuacji, kiedy ktoś z członków społeczności zostanie przyłapany na upadku czy grzechu, czy na złym postępowaniu. Jeżeli jesteśmy ciałem i jeden członek ciała choruje, to cierpi całe ciało. A więc nie mogę powiedzieć, to mnie nic nie obchodzi. Jeżeli wiem, że członek ciała Chrystusa dopuścił się czegoś złego. Nie mogę powiedzieć, to mnie nie interesuje. Nie mogę robić z tego sensacji. Nie mogę powiedzieć, zasłużył sobie na to. Ale mam robić wszystko, żeby go przywrócić z powrotem do relacji z Bogiem. Paweł więc mówi, najpierw co mamy robić? Jeśli jakiś człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, albo inne tłumaczenie, jeśli ktoś popadnie w jakiś grzech, poprawiajcie takiego. W tekście oryginalnym występuje słowo, które nie jest polskim słowem, albo nie używamy go często, w ogóle go nie używamy. Wydoskonalajcie takiego, albo doprowadźcie do porządku. Więc jeśli jakiś człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, doprowadźcie do porządku. Oczywiście znamy różne sposoby doprowadzenia do porządku. Słowo doprowadźcie do porządku zaczerpnięto z greki klasycznej, w której funkcjonowało jako termin lekarski. I tak określało się właściwe ułożenie, nastawienie złamanej względnie zwichniętej kończyny stawu, czyli naprawianie. Zwróćmy uwagę, że instrukcja postępowania w przypadku grzechu idzie nie w kierunku potępiania, ale naprawiania, czyli chirurg składa coś, żeby wróciło do właściwego funkcjonowania. Martin Luther w swoim komentarzu do Galacjan, napisanym prawie 500 lat temu, może język jest taki nie dzisiejszy, ale pisze tak. Podbiegnij do swego bliźniego, wyciągnij swoją dłoń, podnieś go z powrotem, pociesz słodkimi słowami, ucałuj go, przyciśnij do piersi jak matka. Przyciśnij do piersi jak matka. Jesteśmy rodzicami w większości. Czy akceptujemy często to, co robią nasze dzieci, jeżeli nie robią dobrych rzeczy? Czy to, że przestały robić dobre rzeczy, znaczy automatycznie, że przestały być naszymi dziećmi? Kochani, Paweł więc mówi, co mamy robić. Następnie, jeżeli popatrzymy do tekstu, pisze, kto to ma robić. Wy, którzy macie ducha. Biblia Tysiąclecia, wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha. Czy chodzi tutaj o jakieś podziały w zborze na lepszych i gorszych? Na duchowych, bardzo duchowych, najbardziej duchowych, mniej duchowych, kapkę mniej duchowych, w ogóle nie duchowych? Kochani, tu nie chodzi o podziały w zborze. Ale każdy zbór jest zbiorowością ludzi znajdujących się na różnym poziomie duchowego rozwoju. Jeżeli popatrzylibyśmy na pierwszy kościół pierwotny, który jest opisany w Dziejach Apostolskich i popatrzyli teraz na kościół, choćby nawet w tym takim wąskim znaczeniu naszej kongregacji zboru czy każdego zboru, to zresztą tak jak pisze apostoł Paweł w drugim do Koryntian, gdzie wymienia, że w zborze są ludzie cieleśni, a więc duchowo nieodrodzeni, w życiu których nie nastąpił moment oddania się w Boże ręce, że są cieleśni chrześcijanie, a więc ludzie w życiu i zachowaniu, których nie widać przemian, owoców ducha, że są niedojrzali chrześcijanie albo duchowe niemowlęta, o których pisze Paweł w kontekście, że cały czas braliby duchowe mleko, a nie konkretną strawę. I wreszcie duchowi chrześcijanie, czyli dojrzali, przynoszący swoim życiem owoc ducha. I to ci powinni przejąć na siebie ciężar napominania. Kochani, powtarzam jeszcze raz. Nie chodzi o to, że teraz robimy gradację, że podzielimy na kategorie. Bo jeżeli ja myślę, że jestem lepszy od kogoś, to już źle świadczy o mojej duchowości. Że jeżeli ja uważam, że mam więcej darów Ducha Świętego i nie będę się z kimś zadawał, albo nie myślę z miłością o kimś innym, to tak naprawdę nie ma mowy o jakiejkolwiek duchowości w moim życiu. Duchowy chrześcijanin, dojrzały człowiek wierzący doskonale zdaje sobie sprawę ze swojej grzeszności. I doskonale zdaje sobie sprawę z tego, kim był, kim jest, ale nie dzięki sobie, dzięki Bożej łasce. Więc jeszcze, jeżeli Bóg zniżył się do mojego poziomu, jeżeli Bóg mnie podniósł i mi poświęcił czas, to leżą mi na sercu ci, którzy zbłądzili i robię to samo, co Bóg robił względem mojej osoby. Czyli zniżam się, chcę podnieść i chcę przywrócić do właściwego funkcjonowania. W końcu Paweł mówi, jak to mamy robić? Pisze, łagodnie, z pokorą, pomóżcie mu powrócić na właściwą drogę. Wiemy dobrze, że owocem ducha jest łagodność, miłość, a więc cechy niezwykle potrzebne w relacjach z innymi w ogóle, a w szczególności, gdy potrzeba napominania czy wskazówki na pewne niedoskonałości. Jeżeli więc mam napominać czy zachęcać, pomagać w doprowadzeniu do porządku, sprowadzać na właściwą drogę, moje serce musi być wypełnione miłością do tej osoby. Moje postępowanie musi charakteryzować łagodność. Czy to znaczy, że gruba krecha i nie wracam do tego, co się wydarzyło? Nie. Żeby móc przywrócić na właściwą drogę, trzeba zrobić rozrachunek z tym, co się stało, ale z miłością, łagodnością. Mam być kimś, kto może przez Boga być użyty, żeby pomóc przywrócić kogoś do właściwego funkcjonowania. Naszym zadaniem jest więc udzielanie pomocy w powrocie innym na właściwą drogę, abyśmy sami, kiedy nam może przytrafić się upadek, mogli odczuć miłość i łagodność innych ludzi, pomagającym z kolei nam powrócić do duchowego domu. Kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. Ale znowu mogę powiedzieć, jeżeli będę myślał, że wszystkie duchowe rozumy pozjadałem i że Pana Boga złapałem za nogi i łaskotam już aniołów w niebie, to muszę uważać, bo o duchowości mojej to na pewno nie świadczy. Kochani, jako wierzący więc ludzie, jeżeli jesteśmy naśladowcami Pana Jezusa, mamy nie tylko obowiązek modlenia się o siebie nawzajem, lecz mamy konkretne zadania do wypełnienia w przypadku, kiedy ktoś zgrzeszy. I ciąży na nas wielka odpowiedzialność, której nie możemy unikać. I modlę się, drodzy, o to, żeby Jezus mógł nas w całkowicie jako zbór, ale także poszczególnych członków tego zboru używać, by dawał nam postawę pokory, pragnienie okazywania troski o siebie nawzajem i miłości do siebie nawzajem, miłości do innych Bożych dzieci, do tych Bożych dzieci, które upadły, podnoszenia siebie nawzajem, zachęcania i mobilizowania siebie nawzajem. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że przypominasz o czymś bardzo ważnym, ale trudnym. Przypominasz Bożym dzieciom, żeby uważały, żeby miały świadomość, że diabeł chodzi wokoło jako lew ryczący, żeby nie szczyciły się swoją pobożnością, bo jeżeli to będziemy robić, to jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby diabeł nas rozłożył na łopatki. Przypominasz Bożym dzieciom, że jeżeli zgrzeszyły, to mają to wyznać i przed grzechem uciekać. Ale przypominasz też Bożym dzieciom, żebyśmy mieli otwarte oczy, serca przepełnione miłością, łagodnością. I abyśmy nie patrzyli, jak nasz bliźni szamocze się z doświadczeniem, czy z konkretnym grzechem, czy z sytuacją. Ale byśmy jako Twoja wyciągnięta dłoń byli tymi, którzy pomagają wrócić do właściwego funkcjonowania. Mamy troszczyć się o siebie nawzajem. Mamy modlić się o siebie nawzajem. Wspierać siebie nawzajem. Mamy zachęcać siebie nawzajem. Panie, kiedy to będziemy robić, to odkryjemy, że to nie jest wcale pewien przymus, ale to jest coś, co jest zupełnie normalne, zwykłe. Coś, co nam może dać wiele radości i satysfakcji. Chcemy Cię prosić, Ojcze, abyśmy mieli świadomość, że tego wszystkiego nie jesteśmy w stanie uczynić bez bliskiej relacji z Tobą, bez Twojego pomazania, bez Twojej obecności. Daj, Panie, abyśmy mogli jako zbór wzrastać, byśmy mogli się rozwijać. Byśmy wzrastali w poznawaniu Ciebie, ale też stawali się coraz bardziej dojrzali. Dziękujemy Ci, że jest to wielkim przywilejem, że możemy być w tym zborze. Ale nie tylko chcemy Cię prosić o ten zbór, ale o wszystkie zbory, o wszystkie kościoły, o wszystkie parafie. Abyś w każdym zborze i w każdym kościele miał swoje ciało, Panie Jezu, które będzie funkcjonowało tak, jak Ty funkcjonowałeś. Kiedy widziałeś potrzeby, podchodziłeś. Kiedy trzeba było napomnieć, z miłością w zdecydowany sposób to robiłeś. Panie, daj, aby i w naszym życiu miały miejsce pewne przełomy i abyśmy stale w naszym naśladowaniu Ciebie szli do przodu. Dziękujemy Ci za to, że mówiłeś do nas, Panie. Dziękujemy Ci, że nas napominałeś. I też w Twoje ręce polecamy nasze rozejście. Społeczność Twojego stołu, którą chcemy przeżywać. Cały ten tydzień, w który wchodzimy. Panie, chcemy Cię prosić o pociechę dla tych, którzy są zasmuceni śmiercią swoich bliskich. Chcemy Cię prosić o Twoje dotknięcie leczące dla tych, którzy są chorzy, czy w szpitalach, czy w domach, dla tych, którzy czekają na operację. Panie, w Twoje ręce oddajemy tych, którzy są daleko od nas, misjonarzy. I tak szczególnie, kiedy myślimy o Jurku i o Ani, o ich dzieciach. Prosimy Cię, Panie, o Twoje bezpieczeństwo. Chcemy Cię prosić, abyś Ty związywał moce ciemności, byś przyznawał się do tej służby, a przede wszystkim byś nie pozwalał, żeby przeciwnik atakował i tej rodziny, i tego małżeństwa. Chcemy Cię, Panie, prosić o to, byśmy też mogli być wsparciem duchowym, ale i finansowym, jeżeli jest taka potrzeba. Dziękujemy, że jest to wielka łaska, że możemy to wszystko przynosić przed Twój tron, że możemy jeszcze razem tak do Ciebie wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.
A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.